Słuchasz polskiego programu SBS. Otrzymaliśmy informację, że dział szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz lokalny ośrodek metodyczny w Australii zapraszają nauczycieli i licealistów polonijnych z Australii do udziału w webinarium zatytułowanym Do czego jest nam potrzebna literatura? A webinarium odbędzie się w czwartek 24 lipca o godzinie 20 czasu wschodnioaustralijskiego i poprowadzi to webinarium doktor habilitowany Lech Gemza, profesor KUL, pomysłodawca i realizator popularnego projektu Książka z plecaka. A ja mam przyjemność rozmawiać z profesorem Gemzą, z którym już raz rozmawialiśmy na antenie radia SBS. Witam pana serdecznie, panie profesorze.
Bardzo serdecznie witam pana, bardzo serdecznie witam słuchaczy z Australii, z pięknego Lublina, dzisiaj nieco wietrznego. Bardzo cieszę się na nasze kolejne spotkanie.
Przypomnę, że tematem przewodnim webinarium będzie wykład na temat literatury, znaczenia literatury w życiu człowieka. Webinarium będzie skierowane do nauczycieli, ale przede wszystkim do młodzieży polonijnej. I tu mam od razu takie pytanie. W czasach dominacji mediów społecznościowych, jak można przekonać młodych ludzi, że warto czytać książki?
Zacznę w ogóle od tego, że sam temat naszego spotkania już w podtekście sugeruje, że mamy problem. Tak? Zakładam, że taki wykład, takie spotkanie 200 lat temu byłoby nie do pomyślenia. Próbuję sobie wyobrazić Mickiewicza, który tłumaczy komukolwiek, że czytanie ma sens, prawda? To tutaj łapiemy się na tym, że mamy tę świadomość, że gdzieś to czytanie przestało być modne. Po pierwsze, oczywiście, zderzenie z rzeczywistością doprowadzi do wniosku, że na pewno nie jesteśmy w stanie odwrócić pewnych trendów. Społeczeństwo jest jakie jest, trendy są jakie są i ja jestem też daleki od takiego myślenia katastroficznego, że dzieje się coś bardzo złego, nie jesteśmy na krawędzi pewnych zmian, tak? One się dokonują na naszych oczach, natomiast zdecydowanie musimy myśleć o tym, co zrobić, żeby jednak była grupa osób zainteresowanych czytaniem. Oczywiście pana pytanie, jak zakładam, trochę ma w podtekście w ogóle zmianę wrażliwości. Ktoś, kto uczestniczy w mediach społecznościowych, jest przygotowany do krótkich tekstów, nie jest w stanie czytać długich, najczęściej, oczywiście to jest jakieś uogólnienie, najczęściej długich, symbolicznych tekstów. Co zrobić, żeby dotrzeć do czytelnika niewyrafinowanego, na przykład z dziadami, mówię tu o literaturze polskiej w tym momencie, tak? Na przykład z Nieboską komedią, wybieram specjalnie takie największe straszaki z naszej literatury, które, jak rozumiem, i dla czytelników Australii, i dla czytelników w Polsce są często tak samym, mówiąc wprost, bełkotem czasem, tak? Czymś niezrozumiałem. Próba odpowiedzi, bo nie mam gotowej odpowiedzi. Gdybym miał gotową odpowiedź, to tych pytań nie byłoby tak dużo w przestrzeni publicznej. Ale myślę, że musimy dostrzec, że literatura jest czymś stale aktualnym. I naszym zadaniem nauczycieli, wychowawców, badaczy literatury jest wydobyć z tych nieco archaicznych tekstów te pytania, które mogą nurtować młodego człowieka. Przebrnąć przez pewien historyzm. Tak, ja w tym momencie właśnie wracam do Dziadów części trzeciej, arcydramat narodowy. I my wiemy, że on obrósł w gotowe interpretacje. Ja się z tym zderzam na co dzień, pracując ze studentami. Oni mówiąc o tych tekstach, posługują się gotowymi kalkami myślenia i pomijają te aspekty, o których w szkole się nie mówi. Czytać tekst to znaczy ożywić tekst. Czytać tekst aktywnie, krytycznie to znaczy dostrzec coś, czego ktoś wcześniej nie dostrzegł. Wejść w interakcję z tekstem, poczuć, co tam się dzieje, tak? Mieć takie wrażenie, że jest się na przykład Konradem. Wejść w cudze buty, o ta metafora, ten frazeologizm myślę, że tu jest przydatny, tak? Myślę, że dużo łatwiej mówi się na przykład o Wokulskim. Dramat Wokulskiego, który z jednej strony jest świetnym przedsiębiorcą, ale z drugiej strony właśnie dramat serca Izabela. Ten dramat może dla młodzieży jest bardziej zrozumiały. Ale co zrobić właśnie z Konradem, co zrobić z Korbianem, co zrobić z Hrabią Henrykiem. Literatura obrasta w gotowe interpretacje i czasem ona zarasta tymi interpretacjami. I często przekaz szkolny siłą rzeczy, bez jakichś tutaj uwag pod adresem nauczycieli, bo oni muszą coś przekazać. Ten przekaz szkolny często sprowadza się do pewnego takiego gotowca. A literatura powinna być punktem wyjścia do dyskusji o ważnych naszych problemach. O, ja powiem tak przykładowo, bo bardzo źle się rozmawia, kiedy mówimy na jakimś tam poziomie abstrakcji. Dużo lepiej się rozmawia, kiedy mówimy o konkretach. Dla mnie takim arcyodkryciem było czytanie Nieboskiej Komedii, której liceum nie cierpiałem, nie będę ukrywał. W momencie, kiedy pojawiły się te napięcia w naszym kraju pomiędzy tym obozem tradycjonalistycznym, a takim obozem, powiedzmy, progresywnym, tak? Kiedy pojawiły się Czarne Marsze i tak dalej. I zobaczyłem, że ten sam spór, który toczyły właśnie te dwie frakcje w Nieboskiej Komedii, niektóre frazy hrabiego Henryka, Pankracego, można by było dosłownie wkładać w usta tutaj antagonistów i to by wybrzmiało. Nie wiem, czy moja odpowiedź idzie w tym kierunku, w którym tak. Pan oczekiwał, że...
Mówiąc o dominacji mediów społecznościowych, miałem na myśli ucieczka od słowa, a obrazki, wideo... Księgarnie się zamykają, coraz mniej widzimy możliwości kupienia książki. Być może nie w Polsce, ale tu w Australii można zaobserwować, że jednak dominacją wśród ludzi młodych jest niestety, ale uczestnictwo w mediach społecznościowych, a nie sięganie po książkę.
Tak, to znaczy tutaj też od razu dodajmy, lektura, ale lektura pogłębiona to jest zawsze pewien trud uczestnictwa w kulturze. No o tym wydaje mi się, że zapominamy, to znaczy brzmi to banalnie, ale nie uświadamiamy sobie konsekwencji tego zdania. Bo najprościej tłumaczę to studentom tak. Proszę Państwa, my wiemy, że mamy wspaniały kanon literatury. Tak, wszyscy kiwają głową. Tak, mamy wspaniałych pisarzy, tak. I w tym momencie pytanie, kto z Państwa ostatnio widział rodziców po pracy czytających Wesele Wyspiańskiego? Albo chłopów Reymonta, może z tej będę. No właśnie. I tutaj ten sam śmiech wybrzmiewa na sali, bo my utknęliśmy w takim dwójmyśleniu. Mamy wspaniałą, wielką kulturę i historię. Ja się z tym zgadzam oczywiście. Tylko potraktowaliśmy naszą wielką literaturę jako coś dla dzieci. Bo niestety wielką literaturę podaje się w szkole. A podając się ją w szkole, sprowadza się ją do poziomu czegoś dla dzieci. Pan Tadeusz. Taka bajeczka dla dzieci. Oczywiście pomija się tam mnóstwo rzeczy, 18+.
Ale sfilmowanie pana Tadeusza, pokazanie go w inny sposób już jest bardziej popularne. Staje się bardziej popularne, jeżeli tak to można nazwać.
Tak, tutaj dochodzimy do drugiej rzeczy, ja o niej później powiem. To znaczy kwestia przemyślanej, spójnej polityki kulturalnej państwa. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, kiedy na przykład czytamy Lalkę. Tutaj tak anegdotycznie powiem, bo rozumiem, że kiedy mówi się anegdotami, to słuchacze prędzej posłuchają, prawda? Ale ja na przykład pytam studentów, ale też własnego dziecka po lekturze Lalki o te takie momenty naprawdę 18+. No tam takiego nic nie było, prawda? Ale jeżeli pan pamięta na przykład scenę z Marianną, którą z kościoła karmelitów zabiera Wokulski i zaprasza do siebie, ona oczywiście traktuje to jako dwuznaczną propozycję i on mówi, że zaraz przyjdzie Rzecki. No i ona to odbiera, że musi obsłużyć dwóch panów. Przepraszam, no to są bardzo ostre teksty. Czy rozmowa Wokulskiego z fryzjerem, który jak się okazuje jest stręczycielem. Okazuje się, że nikt ze studentów nie pamięta tej sceny. Ja oczywiście nie chcę zachęcać tylko do lektury pod tym kątem. Ja zakładam, że najpierw zwracamy uwagę na takie haczyki, które mogą przyciągnąć uwagę, bo nie chciałbym tutaj bulwersować, nie taki jest mój zamiar. W Lalce jest mnóstwo pięknych rzeczy, prawda? W Lalce jest dużo rzeczy, które dotykają nas tu i teraz. Myślenia, ten marazm, o którym mówi Wokulski, to jest tu i teraz. Ja się z tym stykam na co dzień. To zderzenie się ze ścianą. Czasem faktycznie człowiek ma ochotę z tym zamkiem wysadzić się w powietrze. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział, przerzucam teraz pomost. Pan zwrócił uwagę faktycznie na popularyzację tekstów, która mogłaby spowodować, że my byśmy do tych tekstów wrócili. I ja tutaj bym się upomniał o takiego pisarza, który nieco zapomniany, zmarł w 1999 roku, Władysław Lech-Terlecki. Wybitny pisarz historyczny, ale może bardziej nawet historiozoficzny. I gdzieś w jego notatkach znalazłem takie zdanie z lat 90. Nasze państwo zupełnie zapomniało o polityce kulturalnej. Nie istnieje w naszym kraju polityka kulturalna. I znów, żeby nie mówić ogólnikami, ja ostatnio właśnie w ramach książki z plecaka nagrałem krótki film poświęcony twórczości Teodora Tomasza Jerza. Zygmunt Miłkowski, pseudonim Teodor Tomasz Jerz, swego czasu był takim konkurentem Henryka Sienkiewicza, pisarz historyczny. I proszę sobie wyobrazić, że miniony rok był ogłoszony przez Sejm między innymi rokiem Teodora Tomasza Jerza.
Nikt o tym nie pamięta.
Że jest, tak, ale nie było też żadnej imprezy. Nie było żadnego eventu, wydarzenia, nie było żadnych grantów. Co więcej, nie było żadnych wznowień, żadnych prac. Jedyna rzecz, którą znalazłem, to były krótkie audycje w radiowej dwójce. To były bardzo dobre audycje, ale powiedzmy tak, one mogłyby się odbyć równie dobrze bez ogłaszania tego roku. Dwie książki, które mam na własność, które leżą na półce Teodora Tomasza Jerza. Jedna jest z 1948 roku, czyli z okresu socrealizmu. Wtedy takie książki mogły się ukazywać. I druga jest z 1987 roku, czyli kres PRL. I wtedy takie książki mogły się ukazywać. Nikt nie pisze o bardzo ciekawej, złożonej postaci, bo to był też wybitny polityk, wizjoner, jeden z przywódców powstania styczniowego. No mnóstwo niesamowitych rzeczy.
Czy wiele prac jego było opublikowanych?
Nie.
Czy wydawcy są zainteresowani tym, aby je opublikować?
Ja jestem w ogóle daleko od edytorstwa, tutaj muszę jasno zaznaczyć, ale z tego co wiem, to w ogóle ten rynek wydawniczy u nas wygląda mizernie i rzeczy, które się nie sprzedają, najczęściej nie są wydawane. Jeżeli nie ma tutaj wsparcia państwa, a najczęściej nie ma, bo tutaj też na ten temat gdzieś rozmawiałem z kolegami, brakuje tego wsparcia, to nikt nie będzie zainteresowany wydaniem, bo nikt tego nie kupi. Powiem tak, nawet zwykłe czytadła coraz częściej po prostu się nie opłacają. Zwykłe czytadła, jeżeli nie znajdą wsparcia finansowego, to się nie ukażą.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.